Witamy serdecznie. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, przed czy po urlopie?
I przed i trochę po, bo miałam troszeczkę lenistwa związanego z operacją kolana, także jest mi dobrze w tej chwili.
To trochę zazdroszczę, bo ja już po, natomiast wszyscy jesteśmy po wizycie Ojca Świętego.
Tak.
Bardzo znamiennej i z racji tego, że my rozmawiamy zawsze o 13:30 w poniedziałki o tematach interesujących osoby starsze i poświęcone są to audycje osobom seniorom, starszym, babciom, dziadkom, nie tylko babciom, dziadkom, chociaż dziadkowie są już teraz w wieku i 45 i 50 lat, prawda, w różnym wieku.
Albo ja bym nawet powiedziała wręcz przeciwnie, że mamy bardzo młodych dziadków, ale mamy teraz też z racji tego, że kobiety jednak rodzą później i później są zakładane rodziny, że jednak ta, ja bym poszła w drugą stronę, że dominują w tej chwili babcie i dziadkowie dojrzalsi. Jednak.
A dlaczego ten temat się wpisuje w wizytę Ojca Świętego? No chociażby dzięki temu, właśnie dlatego, że skierował swoje słowa właśnie do młodych, prosząc ich, by rozmawiali z rodzicami, rozmawiali z osobami starszymi, a zwłaszcza rozmawiali z dziadkami. Słyszała pani, pani doktor, to...
Tak, zresztą muszę powiedzieć, że jakby słuchałam tych przesłań papieża i... Tak jak do tej pory nie przychodziło mi do głowy, żeby pojechać na spotkanie młodych, bo to jest spotkanie młodych, tak teraz myślę sobie, że ta Panama gdzieś tam mi po tej głowie kołacze i nawet już na ten temat, żeśmy z przyjaciółmi rozmawiali i nawet z mężem, no bo gdzieś mi to przyszło do głowy, żeby Holender tego jednak, tej atmosfery poczuć i usłyszeć tak bezpośrednio, co się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, bo mieliśmy kontakt krótko wprawdzie tutaj w Gdańsku z pielgrzymami z Kanady. I naprawdę to
gościliście
była...
może, tak?
Nie, 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 ale gościli nasi przyjaciele, ja z tą grupą się widziałam, tam była potrzebna krótka porada lekarska, więc poczułam się przez moment ważna, ukąszenie przez polskiego komara bądź pająka, które zostało, było źle tolerowane, z dużą pokorą przyjechali do Polski. Naprawdę z dużą pokorą. Takie budujące to było, bo to nie byli ludzie, którzy przyjechali na fiestę z papieżem, tylko przyjechali modlić się z papieżem.
Papież powiedział wprost, zażądał od młodych, by rozmawiali z osobami starszymi, by obiecali papieżowi, że przygotowując się do dni w Panamie, będą częściej z tymi swoimi dziadkami rozmawiać. Ja myślę, że to, że papież powiedział, poprosił, zwrócił na to uwagę, to dla wielu młodych ludzi ma szczególne znaczenie, niż gdyby to zrobił ojciec, przyjaciel, kolega, jakoś nakazując ewentualnie. I to, ta prośba o zadawanie im pytań, pytajcie ich, powiedział papież, bo oni są mądrością narodu. Nie wiem, takie proste zdania, proste prośby. Zwróciła pani doktor uwagę? Zwróciła jakoś.
Tak, tak.
Nikt o to do tej pory nie prosił w taki sposób. Ani
prawda?
Nie młodych,
no
nikt właśnie. Się nie zwracał. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Ja już nie mówię teraz o tym, że nikt nie prosił z polityków albo ewentualnie z przedstawicieli mediów albo, no nie wiem, właśnie lekarzy. Mhm. Księży, duchowieństwa, jakoś mało było takiego prostego zdania, prostego przesłania. Rozmawiajcie ze swoimi dziadkami. Jakież to proste.
Bardzo. Dobrze, że papież to powiedział. Zresztą, proszę państwa, no, czy papież jest osobą młodą? Nie. Papież jest w wieku naszych dziadków, tak? On jest 36 rocznik bodajże, czyli ma 80 lat. Tak mi się wydaje, że jest 36. I proszę zobaczyć, sypie mądrościami jak z rękawa. W prosty sposób. Bardzo ten przekaz jest jasny. Osiąga cele poprzez jasne, klarowne, krótkie, fajne zdania. Czyli możemy mieć kontakt z osobą starszą, niezależnie od tego, ile mamy lat? Możemy. Co takie zdanie może zrobić w życiu osób młodych? To jest to, o co ja cały czas walczę. Szacunek dla osób starszych bierze się od kołyski. Jeżeli dzieci są wychowywane tak, że szanują swoich dziadków, pradziadków, to potem, będąc dorosłymi, naprawdę ten kontakt z tą osobą młodą też mają lepszy. Ja myślę, że szacunek dla osób starszych jest przeogromnie ważny i wiara w to, że to nie są starzy ludzie, którzy już niczego dobrego w naszym życiu nie zmienią, tylko wiara musi być w to, że to jest moja babcia czy dziadek, czy ciocia starsza, czy wujek starszy, którzy mogą podzielić się swoimi życiowymi przeżyciami, mądrościami i wiele w naszym życiu dobrego zrobić. I o to chyba chodzi.
będę was pytał, czy rozmawialiście z waszymi dziadkami, czy rozmawialiście z osobami starszymi po to, by pamiętać, czy mieliście odwagę i śmiałość, aby zmierzyć się z różnymi sytuacjami i czy zasialiście coś na przyszłość. Tak mówi o spotkaniu. Zastrzega od razu Ojciec Święty, że nie wie, czy będzie
w Panamie. Tak, ale Piotr tam będzie, to pamiętam wczoraj.
Ale Piotr tam będzie. Mhm. Ale cieszę się, że pani doktor też zwróciła uwagę na to, że papież jest po 80.
Tak,
to jest,
papież jest seniorem.
To jest senior, a proszę zobaczyć, ile przygotowań, ile tekstów, ile koncepcji w głowie na te wszystkie spotkania, które od wtorku miały w Polsce miejsce. I on tak, musiał mieć to wszystko przygotowane w różnych językach. Tak. Musiał się do tego na pewno długo właśnie przygotowywać. Więc czy papież jest wyjątkiem? Czy każdy z nas może doprowadzić siebie, swój umysł, swoją umysłowość, swoją fizyczność, psychikę do takiego stanu, żeby zabierać głos, żeby kojarzyć, żeby odpowiadać na pytania, żeby reagować bezpośrednio na różne rzeczy.
Żeby zachować jasność i bystrość umysłu.
Czyli delikatnie mówiąc, chcę wprowadzić w temat, który jest bardzo potrzebny ludziom starszym, na przykład na drodze, to ta szybkość i podejmowanie decyzji, bo o tym tak naprawdę chciałabym dzisiaj porozmawiać, ale wróćmy jeszcze do właśnie Ojca Świętego i jego kondycji.
Może powiem tak, no papież jest wyjątkowy, bo jest głową Kościoła, tak? Co do tego absolutnie nie mamy wątpliwości. Natomiast jako człowiek, to ja myślę, że on jest jednym z 80-latków, bo wiele osób po 80 i nawet po 90 zachowuje bardzo dużą jasność umysłu przy sprawności fizycznej różnej. I tu jest pies pogrzebany, że czasami nasze ciało nie nadąża za naszym mózgiem, że starzejemy się szybciej fizycznie niż mentalnie lub niestety jest odwrotnie. I to też jest zła sytuacja, właśnie, kiedy jesteśmy bardzo sprawni fizycznie.
Ale już nie pamiętamy na przykład.
Ale nie pamiętamy, nie zdajemy sobie sprawy z różnych rzeczy. Czy te zaburzenia poznawcze, bo to nie jest tylko zaburzenie pamięci, ale też ocena sytuacji, bezkrytycyzm, który mamy wobec siebie, a krytycyzm wobec innych. I to niestety czasami utrudnia życie, natomiast zachowując sprawność fizyczną, pozwalamy sobie na duże wyjścia z domu, nie zawsze potem do tego domu trafiając. Więc najlepsza jest oczywiście sytuacja taka, kiedy ciało starzeje się równo z naszą mentalnością, z naszym umysłem, z naszym duchem. To jest najbardziej komfortowe, tak bym powiedziała w cudzysłowie, rodzaj starzenia.
Ale też
pewnie najtrudniejszy. Ja myślę, że tak, że ktoś, kto zachowuje sprawność mentalną do końca, a ciało odmawia posłuszeństwa, bardziej cierpi, bo ma większą świadomość tego, co się z nim dzieje. Natomiast osoba, która ma ciało sprawne, jest fizycznie sprawna, ale mentalnie jest w swoim świecie troszeczkę, czy ten zespół dementywny jest, to ona może być osobą szczęśliwą, bo ona gdzieś w tym swoim świecie tworzy sobie całkiem dobre funkcjonowanie.
Bo to nie jest wcale tak, że Ojciec Święty, osoba wyjątkowa, osoba kierująca Kościołem na całym świecie, papież, prawda, że mieliśmy taki przykład zresztą naszego papieża który chorował i umierał na naszych oczach, który pokazywał nam z pełną świadomością, że to, że on jest papieżem, to jakby nic nie znaczy. Że
znaczy, bycie papieżem nie zwalnia go z chorowania.
Chorował, prawda? Tak, natomiast tutaj przy papieżu Franciszku jest trochę inna sytuacja. On nadal ma takie bardzo żywe reakcje, ma żywe spojrzenie. Mm-hmm. Jest, można powiedzieć, taki trochę skory do różnego rodzaju jeszcze żartów, które młodzież z kolei uwielbia, które do czegoś takiego jeszcze, poza tym bardzo słucha i bardzo jakby jest też wyczulony na to, co słyszy z drugiej strony. To też jest ważne, bo ludzie starsi często nie słuchają, prawda? Jest coś takiego. Tak. Albo mają jakieś takie swoje.
No, miewają problem z tym. Ale to też wynika z wieku. Jakby, być może my też tak będziemy mieć, że nie będziemy potrafiły słuchać, jak przekroczymy 80. Ja myślę, że to trochę wynika niestety ze zmian w naczyniach mózgowych. Że te pewne zmiany, które następują w naszym charakterze, to one są podobne jednak u większości starszych osób. Że tak może być, że jest coś takiego jak mądrość starcza, prawda, że osoby starsze sobie pozwalają na to, że ależ wy tego nie wiecie, bo to my żeśmy przeżyli, to ja żyję na tym świecie 80 lat i wiem lepiej. Że musimy się jakby z takimi stwierdzeniami osób starszych pogodzić. Nie traktować tego jako złośliwość, tylko jako naturalny proces pewnego starzenia się komórek również w mózgu. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz o papieżu. Proszę zobaczyć. Mówimy o tym, że papież nie jest pozbawiony chorowania i sprawności. Papież na swoje lata jest bardzo sprawną osobą, niemniej jednak potknął się na schodach.
To wszyscy zauważyli.
Wszyscy to zauważyli. Od razu był komentarz, co się dzieje z papieżem, czyżby dopatrujemy się, tam doczytałam gdzieś właśnie jakieś takie tego typu komentarze, a jednak nie jest do końca sprawny. Prawda?
Ileż razy potyka się nasza właśnie. Mama, nasz dziadek, nasza babcia, ileż właśnie. Razy my się potykamy.
Nie natomiast skupiajmy tak się jest. Na takich rzeczach, tylko skupmy się na tym, co miał nam do powiedzenia. I jeszcze jedna rzecz, na którą jako osoba już starsza zwróciłam uwagę, na którą pewnie nie zwróciłabym uwagi, gdybym miała lat 20. Chociaż o tym się mówi. Papież nie żartował. Tak naprawdę wszystko, co on mówił, było dość poważne. On przemycał takie pewne, jakieś gry słowne czasami, ale to nie był taki żart, taki, który miał rozweselić bardzo. To były raczej takie odnośniki, pewne metafory, które czasami może były komiczne, ale które miały też dać do myślenia.
Ale chodzi mi bardziej o jego wzrok, o takie figlarne jakieś ogniki, które ma w oczach. Tak. Być może z tego powodu, że tutaj narodowość gra rolę. Nie wiem, tak się zastanawiam, ale wydaje mi się, że to jest południowiec, że gdyby tak można posłuchać go właśnie w mniej oficjalnych rolach, to myślę, że te żarty z jego twarzy, z jego takiego właśnie zachowania biją. Cieszę się, że rozmawiamy o Ojcu Świętym, o osobie starszej, o tym, że miał trudnych kilka dni w Polsce, bo musiał się znajdować w różnych momentach, przejeżdżać, przelatywać ciągle jakieś, a to zmiana samochodu na helikopter.
Tak, tak. Teraz trochę taki maraton dla osoby starszej.
Maraton, prawda,
tak, absolutnie.
Dla osoby starszej. Jak mógł to,
jak i
to,
cały czas w gotowości.
Jak pani patrzyła na to od takiej strony właśnie fizycznej,
nie, ja
to też jest
absolutnie.
Wielki wysiłek.
Tak.
Dla każdego z nas byłby na pewno,
absolutnie.
A dla osoby 80-letniej zmiana, klimatyzacja, zmiana ciśnienia, zmiana
tak.
wysokości, dokładnie. Lądowanie, startowanie, samochód, autostrada.
Zaczynamy od podróży. Podróży do innego kraju. Potem od razu przygotowania, powitania, części oficjalne na stojąco, bo dodajmy to, tak?
On nie przyleciał i nie położył się, prawda,
dokładnie.
W hotelu klimatyzowanym, tylko po prostu
tak.
poszedł
tylko
do pracy.
Od razu poszedł do ciężkiej pracy. Mało tego, on musi być w tej pracy bardzo skupiony, bo to, co mówi, proszę zobaczyć, nie zawsze korzysta z kartek. I on zresztą powiedział raz, że przygotował sobie tutaj kazanie. On nie wie, czy ono jest dobre, czy ono jest złe, ale jednak postanowił powiedzieć coś innego, czyli był w pełnej gotowości emocjonalnej i mentalnej, żeby mówić z głowy i mówić rzeczy, które mają dotrzeć głównie do ludzi młodych, a tak naprawdę do całego świata, którego chciał słuchać.
Pozostawił również wybór co do języka w pewnym,
tak.
w pewnym momencie, prawda? W jakim języku mam mówić. Rozmawialiśmy o tych sprawach związanych z szybkością reakcji, z przemieszczaniem się, bo to jest właściwie główny temat naszej audycji, o którym chciałam z panią doktor porozmawiać, bo też sporo osób starszych widziałam jeżdżąc teraz po polskich drogach w różnych sytuacjach i w tych dramatycznych, bo niestety też takie zauważyłam, że wypadki były z udziałem osób starszych, które właśnie siadają za kółkiem i wybierają się na urlop, jadą autostradą 10 godzin z jakąś przerwą na kawę, której już w pewnym momencie organizm też starszy nie toleruje i kanapkę i to też nie tak się powinno pewnie odbywać.
Dokładnie
pani
tak.
doktor, jak to jest z tym kierowaniem w pewnym
senior
wieku?
Kierowca.
Senior kierowca.
Mhm.
Właśnie.
Ogromny problem. Ogromny problem, który ja obserwuję już od wielu lat i to jest problem zarówno duży dla seniorów, dla rodzin seniorów, ale też dla mnie jako lekarza geriatry, bo nierzadko takie rozmowy z seniorami trzeba odbyć, które nie są proste. I teraz, proszę Państwa, mówiąc o seniorze, który powinien zacząć się zastanawiać, kiedy odstawić kluczyki od samochodu, kiedy zdecydować się na to, że więcej za kierownicę nie wsiadam, to jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że konieczne jest naprawdę wprowadzenie jakichś obowiązkowych badań, jak zresztą w innych krajach Europy i na świecie, że po 70 roku życia, nie wiem, co 2 lata, co 5 lat, niech będzie kontrola dla bezpieczeństwa tegoż seniora i ludzi, którzy z nim jeżdżą i ludzi, którzy go mijają na drodze.
I to wcale nie chodzi o to,
żeby zabrać
kluczyki. Właśnie. Umiejętności tegoż seniora. On mógł być świetnym kierowcą przez 50 lat.
Tak.
Mógł być naprawdę taki bardzo ostrożny.
Dokładnie. I to jest zresztą
kierowcą.
Częsty argument
od
w gabinecie.
Może zastrzeżmy sobie, tak, że ta audycja nie jest po to, żeby państwa w jakiś sposób deprecjonować albo krytykować.
Absolutnie.
Osoby 60, 70, 80-letnie,
które jeżdżą.
Panów i panie.
Tak.
Babcie i dziadków. Bo widziałam różne sytuacje za kierownicą. Siedzą też starsze panie w bardzo fajnych, dobrych samochodach, ale jednak mimo wszystko prędkość, z którą na przykład jechać trzeba na autostradzie i podejmować decyzje, tych decyzji jest mnóstwo. Kierowca musi podjąć od 8 do 12 decyzji na 1 kilometr,
tak,
mając na to mniej niż pół sekundy.
Dokładnie.
Ja sama się po prostu dziwię momentami sobie. Też już jestem osobą 50+, natomiast mam czasami stracha, o tak powiem.
No tak.
Mam stracha i widzę swoje błędy.
Tak, i teraz tak. I to jest dobre. To jest dobre. To, że pani widzi swoje błędy, to jest dobre. Bo zdarza się, że seniorzy, właśnie to, o czym żeśmy przed chwileczką mówili, czyli jakby zmiany wynikające trochę z fizjologii starzenia, bezkrytycyzm osób starszych powoduje, że oni nie dostrzegają swoich błędów. Częsty argument jest taki, ale ja od 50-60 lat jeżdżę bezwypadkowo. To przecież to wypadek w ogóle mnie nie dotyczy. Natomiast ja chcę powiedzieć kilka prostych rzeczy na temat fizjologicznego starzenia się. Czyli co się dzieje? Zmienia się układ kostny, zmienia się układ mięśniowy. Gorzej trzymamy kierownicę, gorzej reagujemy, mamy wolniejsze ruchy rąk, wolniejsze ruchy ramion, wolniejsze ruchy gałek ocznych, gorzej widzimy, mamy zaćmę, być może zoperowaną, zmiana biegów, napięcie mięśniowe podczas zmiany biegów, reakcja stóp przy naciśnięciu pedału hamulca, pedału gazu, pedału sprzęgła, no można powiedzieć, dobrze, będę prowadzić w takim razie automatyczną skrzynię biegów, dobrze, okej, ale nadal pozostaje kierownica, którą musimy dobrze trzymać. Co się dzieje? Są zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, również w kręgosłupie szyjnym. Ogranicza nam to ruchomość głowy. Nie obejrzymy się dokładnie za siebie, prawda? Ten czas reakcji też jest dłuższy.
Ale i to ile są tego takie, jest?
Dokładnie, to
zaczęłam
są takie...
notować, ale powiem szczerze, że nie myślałam, że tyle rzeczy
nie zdążyła pani.
Nie zdążyłam, tak.
I proszę zobaczyć, to dotyczy tylko układu kostnego, mięśniowego i tak naprawdę układu wzrokowego. A teraz jeżeli do tego jeszcze dodamy spowolnienie wywołane lekami, bo przecież być może ten senior przyjmuje leki. Jeżeli to są na przykład leki nasenne, bo nie może spać, a rano wsiada za kierownicę, no różnie może być. Oczywiście osoby młodsze też zdarza się, że przyjmują leki nasenne. Cały świat przyjmuje leki nasenne, jak jest taka potrzeba.
I o tych młodszych będą inne audycje. My rozmawiamy o seniorach.
Ale pamiętajmy o tym, że osoby starszej, ze względu na zmniejszoną zawartość wody w organizmie, ta dystrybucja leków jest zupełnie inna. I on gorzej je metabolizuje. Czyli krótko mówiąc, te leki dłużej zalegają w organizmie. Pamiętajmy też o osobach z chorobami układu sercowo-naczyniowego. I taka rzecz, jak na przykład pacjent z rozrusznikiem serca, czy z kardiowerterem defibrylatorem.
Bo już nie mówimy teraz o takich chorobach, o których pewnie za chwilę pani będzie chciała powiedzieć, typu na przykład padaczka.
Cukrzyca,
które to są choroby, ale pewne rzeczy, które zostały mechanicznie wprowadzone do naszego organizmu. Na przykład wiele osób ma rozruszniki,
Rozrusznik, tak, to jest ciało obce, ale teraz proszę państwa, co jeszcze? Proteza stawu kolanowego, stawu biodrowego. Mhm. Pacjent może być doskonale wyrehabilitowany, ale to może zmieniać pewne odczucia jednak w zależności od tego, która to jest noga, pewne odczucia w naciskaniu pedału gazu czy pedału hamulca. Więc tutaj to nie jest tak, że żaden pacjent nie może prowadzić samochodu. jeszcze raz podkreślam, że jesteśmy od tego dalekie, ale niech się do tego powoli przyzwyczaja, jeżeli siada z powrotem za kółko. Mhm. Natomiast chcę powiedzieć o kardiowerterze defibrylatorze, dlatego że to jest coś, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu. Jest to rozmowa z takim moim znajomym 72-letnim, który właśnie mówi do mnie tak: pani doktor, czy pani sobie wyobraża, że mogłoby już mnie teraz nie być, gdyby nie defibrylator i kardiowerter? To jest takie urządzenie, które ratuje życie w momencie, kiedy są zaburzenia rytmu dotyczące komór. No i właśnie ten pan miał strzał tegoż defibrylatora, bo prawdopodobnie doszło do jakiegoś czy migotania komór, czy zatrzymania serca. Stracił krótkotrwale przytomność. On nie pamięta tej sytuacji. I jego słowa, i jego mądrość. Jak dobrze, że ja te 6 lat temu, czy tamte 4 lata temu, jak mi wszczepili ten defibrylator, sprzedałem samochód, bo zrobiłbym krzywdę sobie i nie daj Boże jeszcze komuś innemu. Tych rozmów na temat...
Taka duża świadomość
bardzo,
pacjenta.
Bardzo, bardzo. To mnie podbudowało. Ja wiedziałam, że być może będziemy o tych autach dzisiaj rozmawiać i kierowcach i chciałam bardzo o tym powiedzieć, że są osoby, które w sposób świadomy rezygnują z jeżdżenia. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, o której też musimy powiedzieć, tej rezygnacji z samochodu. Bo czasami,
zawsze jeździłem,
tak,
zawsze właśnie, miałem samochód.
Właśnie.
I to
poczucie
często,
wolności.
Tak, tak jest.
Daje to poczucie wolności. Ja sobie czasami myślę, jak to będzie, kiedy ja będę musiała zrezygnować z auta. I to jest na dzień dzisiejszy, to jest taka trudna myśl. Ale rzeczywiście, odbierając samochód, zabieramy tym ludziom pewien rodzaj wolności, swobody przemieszczania i niezależności od innych osób. I teraz pytanie, jeżeli zabierzemy już te kluczyki, czy senior sam dojdzie do wniosku, że musi te kluczyki oddać? Czy nie robimy wtedy trochę krzywdy, bo zamykamy go w domu, prawda? No właśnie, to jest ten problem z przemieszczeniem się.
Ja czasami teraz robię sobie takie
eksperymenty,
jak to by było na przykład przez tydzień bez auta. Jest to trudne, przyznaję, ale no może w pewnym momencie warto się dowiedzieć, gdzie jeżdżą tramwaje i jakie autobusy nas zawiozą w miejsca pożądane, bo potem jakby zostajemy jak takie dzieci we mgle, prawda?
Tak,
i
tak,
bardzo
tak,
często
tak.
Właśnie nie chcemy tych kluczyków włożyć do szuflady i oddać synowi, tylko mówimy, tak. A podjadę i tak dalej. A zwyczajnie gorszy dzień, zwyczajnie gorsza aura, na przykład taka jak dzisiaj, na przykład gorszy sen, gorsze spanie. Wstajemy rano, bierzemy leki, siadamy za kółkiem, jedziemy przez
zawroty
godzinę
głowy,
na przykład monotonnie, nie
tak.
Ma korka i nagle zaczynamy, no mówiąc krótko, przysypiać. Jest coś takiego. A muszę się napić kawy, zatrzymajmy się. No w wieku 30-40 lat może jeszcze ta kawa postawi na nogi, ale już w wieku 60-70-80 to już niekoniecznie
nie
zaszkodzi.
Nie jestem fanką kawy, która ma stawiać
oczywiście,
seniora na nogi.
Bo to jest
no
taki stereotyp. Ja teraz mówię to, co często jest tak, że to się pojawia po prostu.
Pamiętajmy też, proszę państwa, to jest też ważne, że często u seniorów jest tak, tu mówię o osobach w tej powiedzmy dalszej starości, czyli po 80 roku życia, które jeżdżą, że po śniadaniu bardzo często chce się spać. Dlaczego tak jest? To jest też jakby reakcja fizjologiczna. Wstajemy rano, łykamy leki przeróżne lub nie łykamy ich, ale zjadamy śniadanie. I teraz jakby centralizacja krążenia jest w układzie pokarmowym, bo tam się dokonuje proces trawienia, ale mamy wtedy gorsze krążenie mózgowe. Czyli możemy mieć gorszą koncentrację, gorsze skupienie, może nam się bardziej chcieć spać. Proszę zobaczyć, większość seniorów po śniadanku lubi sobie te 15 minut drzemeczki jednak uskuteczniać i to jest absolutnie fizjologiczne. Więc też pamiętajmy o takich prostych rzeczach.
Ale wejdę w słowo, bo i 55, i 65-latek, jak zje na przykład dobre ciastko, popije dobrą herbatką albo kanapkę, albo zje jakiś posiłek, to on również ma ten skok cukru takiego, prawda?
Raz cukru, a dwa, także mówię, że jakby zmienia się...
To każdy z nas inaczej reaguje, więc to też jest ważne, żebyśmy też pamiętali w pewnym momencie, jak siadać, jakie śniadanie jeść, co jakby podawać sobie przed wyjazdem na przykład w podróż, szczególnie mając na uwadze osoby starsze, no ale to jest chyba też problem ten psychologiczny, tak jak pani doktor mówi. Zawsze jechałem, zawsze miałem samochód pod domem, a teraz co?
No właśnie. Zamykamy
się w czterech ścianach. To też jest często.
Znaczy często jest tak, że osoby, z którymi prowadzimy rozmowy na ten temat, że może warto już by było ten samochód oddać komuś czy sprzedać, to czują się zaatakowane. To jest zawsze i najlepszą obroną jest atak, więc one też atakują właśnie. Czyli właśnie, ja zawsze jeździłem i robiłem to bezwypadkowo, a mój syn to jednak, prawda? Czyli jakiś musi być argument kontra. Ale też nie dziwmy się tym osobom, bo gdyby ktoś... Ja zawsze próbuję się postawić jakby w miejscu tej osoby. Co ja bym zrobiła, gdyby ktoś nagle teraz zabrał mi kluczyki? I jeszcze w taki sposób atakujący, bo to często jest tak, że przychodzi rodzina ze swoim seniorem do lekarza i jest tak, niech pani doktor powie, żeby tata oddał nam kluczyki. To tak nie może być. Ja nie jestem ani autorytetem, ani wyrocznią w tej kwestii, tylko mogę ewentualnie w gabinecie poprowadzić rozmowę z seniorem, żeby do niego dotarło, żeby to on podjął tę decyzję. Oczywiście u osób, gdzie są zaburzenia pamięci czy zaburzenia poznawcze, my czasami musimy radykalnie te decyzje podjąć i po prostu te kluczyki zabrać, nawet jeżeli to są osoby sprawne fizycznie, ale tak jak mówię, niebezpieczne ze względu na pewne zaburzenia poznawcze.
Bo na przykład w Polsce na badania kierowcy emeryta może wysłać tylko właśnie. Kto może wysłać? Policja chyba tylko teoretycznie.
Tylko.
Jeżeli coś się wydarzy. Nie tylko. Ma czegoś takiego jak jakieś...
My jako lekarze nie mamy takich uprawnień, no żeby zmusić pacjenta do badań dla kierowców.
W Portugalii coś takiego jest, w Hiszpanii, w Kanadzie robią co roku, tak. co dwa lata
chyba.
Badanie wzroku po 80 roku
życia. Szybkości reakcji.
Tak, w Kanadzie kierowca po ukończeniu 80 roku życia raz na dwa lata ma obowiązek poddać się badaniom wzroku i zdać egzamin teoretyczny.
No właśnie, bo tak, pamiętajmy, z wiekiem zaćma, jaskra, z wyrodnienia plamki żółtej i teraz nie wystarczą tylko dobre okulary, bo to czasami są zaburzenia wzroku, które są nieodwracalne. Mało tego, nawet jeżeli te już dobre okulary mamy, to pytanie, czy jak świeci słońce, to są okulary fotochromowe i nam się zaciemniają. Czy to są okulary dobrze dobrane? I jeszcze ważna rzecz, czy to są czyste okulary? Bo często senior nie dowidzi również tylko dlatego, że po prostu te okularki nie są czyszczone, nie są myte. I to są takie banalne rzeczy, ale wierzcie mi państwo, że naprawdę czasami w gabinecie się z nimi spotykamy.
Witam, proszę zwrócić uwagę na reklamę dotyczącą Stenaline. Znowu nudny obiad u dziadków. Nie
świetnie.
Jest to budujące. Wrócimy do tego za tydzień, pani doktor.
Dobrze, dziękuję bardzo za tego SMS-a, ponieważ to jest rozmowa z panią Anią dzisiaj przed audycją, bo ja również o tym powiedziałam. Bardzo, bardzo dziękuję. Uwielbiam.
Nie jest to budujące. Mój wnuczek 8-letni, słysząc tę reklamę, stwierdził, że lubi z dziadkami przebywać.
Super.
Pozdrawiam babcia. Bardzo panią pozdrawiamy. Wracamy do tego tematu za tydzień.
Serce mi urosło.
Od tego zaczniemy naszą kolejną audycję. Kłaniam się doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, geriatra.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień, Anna Rębas.